dobrze, panowie, zaczynamy 12 odcinek Shufflecasta. Nie ma to tamto. Dzisiaj jest bardzo dużo rzeczy, chyba jak zawsze zresztą. Ja nie pamiętam, żeśmy mieli odcinek, w którym nie mamy nic do powiedzenia, albo się nudzimy, że tak powiem, przed naszymi pięknymi konsolami, pulpitami i tak dalej.
To świadczy o naszej jakości.
Tak, cześć Bartku, cześć Danielu.
No cześć.
Cześć, cześć.
A wiecie, że ostatnio pominąłem przywitanie i to było takie nieeleganckie i tak później jak montowałem odcinek, a prawda jest taka, że od tego odciągam jakby wasze ścieżki, to mówię, ale mi brakuje tutaj czegoś, startu mi brakuje, no trudno, no to dzisiaj już mam.
No nie zwróciłem na to uwagi, jak przesłuchiwałem.
Ha! No widzisz, bo niedokładnie przesłuchujesz.
Oj tak.
Dobrze. Panowie, dzisiaj lecimy tym nowym jakby cyklem, czyli jakby trochę luźniej rozmawiamy sobie, a co nie zmienia faktu, że jeszcze dzisiaj zaczniemy czymś a la dzieje się, czymś, o czym nie będziemy rozmawiać, czyli krótkie tematy, co się wydarzyło w tym tygodniu w technologiach. Więc ja może zacznę, ponieważ widzę, że się rwiecie. I muszę powiedzieć, że dzisiaj zapisując się na Twitter Polska, nie mogłem wyjść z podziwu, jak pięknie ta strona się wieszała, wywalała i w ogóle i ciężko było się zapisać, ale mi się udało. Podejrzewam, że Danielu, tobie także w końcu.
To znaczy, ja się zarejestrowałem jako jedna z pierwszych osób, więc ja kompletnie nie miałem problemu.
Akurat, no ja wiem, że akurat to tam czekałeś po prostu przed pulpitem. O Boże,
nie,
już jest Twitap.
No. To znaczy, wiesz co, u mnie to było coś takiego, że akurat sobie przeglądam Twittera i patrzę, że Twitap Polska coś wstawił na Twittera. I tak myślę, kurna, pewnie rejestracja jest już od paru godzin, nie ominąłem, miejsca się kończą. Patrzę, dopiero się zaczęło. Spoko, okej. Okay.
Ale to podejrzewam, że jak brzmi to Stadion Narodowy, to nie będzie sam Stadion Narodowy, tylko to będzie korona Stadionu Narodowego, czyli...
Nie, to będzie sala konferencyjna. Tam są takie sale konferencyjne.
Tak, dokładnie. To wiecie, tak zawsze jak jest ktoś organizuje coś na Stadionie Narodowym, to brzmi tak dumnie, a to jest dupa, a nie Stadion Narodowy, bo na Stadionie Narodowym to tam na płycie. Więc wiesz, więc wiecie. No nomen, miałem przyjemność być kilka razy na meczach na Stadionie Narodowym, polecam. I nawet na koncercie byłem na Stadionie Narodowym, też polecam.
Wow.
No, co nie? Wow.
Szpan,
Warszawka się bawi. No.
Wiadomo, tak. Panowie, poza tym, jeszcze tego nie zrobiłem, ale muszę powiedzieć, że IFTTT, o tym, o czym wspomniałeś, Danielu, zaczyna dbać coraz mocniej o moją baterię i jestem z tego mega, mega zadowolony. Powiemy o tym w osobnym odcinku mocniej o IFTTT. Ostatnio, Boże, Zombie vs. Zwierz opowiadali w swoim podcaście o IFTTT, natomiast nie ma co, to jest jedna z najlepszych aplikacji, a to jak teraz dodali jeszcze taką funkcję, że w momencie, kiedy bateria w smartfonie sobie spada, na przykład wyłącza się automatycznie Wi-Fi. No niby są aplikacje, które robiły to poza właśnie IFTTT, ale mimo wszystko fajnie, że kolejny kanał jest dostępny. Tam jest jeszcze kilka, chyba Trello dodali teraz.
Najbardziej boli to, że nie ma tego na iOS-ie, co wam już mówiłem przed nagraniem.
Naprawdę? Ale nie ma IFTTT, czy czego?
Nie ma tego z baterią.
Bo Apple nie otwiera.
No tak, Apple nie otwiera, no zapomniałem.
Ale nie, i tak nie. Sporo rzeczy Apple otworzyło. Tam te powiadomienia są, te reminders, te notatki. Tam bardzo wiele fajnych rzeczy można zrobić z IFTTT.
Ja muszę pokombinować, bo w ogóle, ale to w związku z następnym tematem. To zaraz
nie, no jasne, wyjdziemy. Jasne, oczywiście. Okay. Najważniejsze jest to, że... Czyli muszę to powiedzieć, że na Androidzie można wyłączyć Wi-Fi, a na iOSie można dostać powiadomienie, że wypadałoby wyłączyć
tak,
Wi-Fi.
Tak.
Mniej więcej na tym tym. Słuchajcie.
Ale Sławku, ty już masz jakieś receptury, które wykorzystują ten nowy kanał?
No właśnie nie, będę dopiero budował, ale jaram się tym jak dziecko Stanisa. Naprawdę. I...
To daj nam znać w przyszłym odcinku, co tam sobie zrobiłeś.
Dobrze, zrobię sobie pewnie krzywdę. Ja powiem wam, że bardzo czekam na Android M, dlatego że słysząc o tym, jak tam bateria jest zarządzana, to muszę powiedzieć, że bardzo na to czekam, bo chciałbym, żeby mój Nexus w normalny sposób wytrzymywał dzień, a nie wtedy, kiedy go używam ciut mniej niż zwykle. No, to tyle w temacie IFTTT. Jeszcze od siebie dorzucę temat o Quickly. Dzięki stronie Apoteka dowiedziałem się o świetnej aplikacji Quickly, która pozwala na stworzenie szybkiej notatki i wyszerowanie jej do czego chcecie. Jest to aplikacja, która jest mega, mega przydatna. Ja ją na pewno podepnę, dlatego że wypada. Polecam wszystkim użytkownikom Androida, którzy tworzą czasami szybkie notatki. Niestety ma pewną wadę, mianowicie chciałbym, żeby miała jeszcze funkcję nagrywania notatek głosowych. Na szybko, niestety jej nie ma, może w przyszłych wersjach, kto wie. No cóż, może lecimy w tej kolejności, jak tu widzę, Danielu, wspomnij coś o Google Now, bo podobno działa.
Tak, no bo W zeszłym tygodniu powiedziałem wam o tym, że Google Now niekoniecznie działa z tymi zewnętrznymi aplikacjami tak jak powinno. To znaczy nie koniecznie dostajemy karty, które powinniśmy dostawać. I tak nagle to wszystko zaczęło się poprawiać, to znaczy jednego dnia dostałem po pierwsze kartę z Google Now z Feedly, co w ogóle mnie mega zaskoczyło, aż na Twittera wrzuciłem. I potem jeszcze dostałem kartę z Shazam już działającą, która dokładnie analizowała to, czego słucham i wyświetlała mi to. I jeszcze z tego co widzę, już mam, bo w Google Now jest coś takiego jak twój plan zajęć na jutro. To się wyświetla zawsze wieczorem. Już teraz widzę, że jutro dostanę kartę informującą mnie o mojej rezerwacji w Airbnb. I powiem wam, że to wygląda zajebiście, bo mam tutaj wszystko, łącznie z numerem do mojego hosta. Wszystko jest. Świetnie to wygląda.
Super. Rewelacja.
Jestem dumny.
Dobrze. Bardzo się cieszę. No, a poza tym w ogóle to dwa tygodnie temu jakoś pojawił się Chromebook wymarzony, wyczekiwany z wersją 13-calowa wersja z ekranem Full HD. Można go kupić w kilku wybranych sklepach za 1799 zł, więc radzę zostać przy wersji z ekranem 1366x768 za 1399 czy 400 zł mniej i moim zdaniem nie warto inwestować w wersję Full HD.
Albo chyba sprowadzić z Niemiec, gdzie jest bardzo tanie.
Albo kupcie sobie tego, jak to się nazywa, nie Toshiba...
Toshiba Chromebook 2.
No tak. Właśnie, jak już musicie, znaczy nie, jak chcecie najlepszy Chromebook w tej cenie, to kupcie sobie Toshiba Chromebooka 2 na Amazonie amerykańskim, naprawdę warto, bo to świetny sprzęt. No dobra, panowie, to tyle. Bartek tam widzę bardzo gorąco uczestniczył w dyskusji. Jak zwykle, Bartek, jesz już kolację, czy jeszcze nie?
Nie, jeszcze nie jem kolacji, no ale to szkoda słów na tego Chromebooka i tyle.
Szkoda słów.
Nie, no bo tak jak powiedziałem, no ja się wypowiem, dobrze. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest w ogóle paranoja, żeby w tym momencie kupić tego Chromebooka. Jest już ta Tegra X, tak? Więc ta Tegra K to już jest, no nie wiem, inwestowanie w to jest tak, jakbym kupił sobie dzisiaj MacBooka bez ekranu Retina Pro.
No i dlaczego? Co w tym złego? Nie, każdego, nie dla każdego to jest najważniejsza jakość ekranu, co nie?
No ale tu jest procesor.
Dla niektórych pamiętaj ważne.
Nie, ta Tegra jest bardzo dobra.
No moim zdaniem nie jest taka dobra i ta X jest o wiele lepsza.
Ale jakbyś to praktycznie, że tak powiem, wycenił, w sensie gdzie ona jest lepsza? Nie pytam o parametry, tylko w użyciu. W czym lepsza będzie w praktyce, twoim zdaniem?
No tam jest dużo lepsza energooszczędność.
Czyli co, że Chromebook wytrzymuje nie 11 godzin, tylko 13 godzin?
I ona
godzin?
Jest chyba na jakimś Maxwellu, tak? Ona jest budowana na architekturze Maxwella, nie na architekturze Haswella. I ma 8 rdzeni na przykład. No wiesz, to jest niby takie pierdoły, tak? Cyferki, ale jakby...
Tak, to są cyferki, tak.
W naszym przypadku, gdy korzystamy z Chromebooków, to jednak na tych cyferkach wiele się opiera.
Myślę, że na RAMie się tylko opiera, wiesz, i to jest jedyny ten, bo tu trochę RAM może mieć znaczenie, chociaż nie, też nie zawsze, bo popatrz, ile twój iPhone ma RAMu?
1 giga.
No 1 giga, tak. Wystarczy. Więc wiesz, to też nie do końca, moim zdaniem cyferki. Ja dalej bym polecał, jakbym polecił w Polsce kupić to tego Chromebooka, tego naszego, za 1399, ale wiesz czemu? Ze względu na klawiaturę. Dzisiaj sobie znowu na niej pisałem, akurat jedną rzecz tam pisałem i powiem wam szczerze, że po prostu ona mnie niszczy, a jeszcze to, że ona jest lekko wgłębiona, już nawet nie chcę tego tematu zaczynać, bo tym już gadaliśmy. Tak, zasłynęliśmy jaraniem się klawiaturą, wierzcie mi, już dwie osoby mi to powiedziały, jacyś psycholog, więc ten, no dobra, no spoko, no ja cię rozumiem, żebyś nie chciał kupić, tylko mamy różne powody. No.
Ja jakby już mam, ale osobom, które w tym momencie myślą o tym, żeby to kupić, to ja odradzam. Choć myślę, że nikt już o tym nie myśli, żeby to kupić. Wydaje mi się, że Chromebooki w Polsce raczej upadną, a nie wyjdą z cienia.
To ciekawe.
Się tak nie wydaje. Ostatnio pisała do mnie dziewczyna na Instagramie właśnie pod zdjęciem mojego Chromebooka, że kupuje i tam miała parę pytań. Kupiła, jest zadowolona.
Może weźmiemy jakiś program afiliacyjny czy coś, założymy i będą od nas kupować. O. Natomiast
Czekaj, Acer zapraszamy.
No, ja akurat widziałem teraz chyba w sklepie X-Coma bardzo fajnego Dela za 799 zł. Jakby wyjąć, zmienić mu baterię, nie baterię, tylko tą dysk z HDD na SSD 128 GB, to tak naprawdę za około 1000 zł będzie naprawdę porządny komputer biurowy i moim zdaniem jest też spoko, patrząc po jakości klawiatury. Tyle, że się trochę grzeje i nie trzyma tak długo na baterii, więc ja dla takich osób cały czas bym polecił Chromebooka, no bo dobrze sobie zdawać, Bartku, że nie każdy będzie kupował MacBooka nagle, tak? Dlatego, że cokolwiek.
Nie, ale to nie o to chodzi. Po prostu mi się wydaje, że ludzie już wolą zostać przy Windowsie albo właśnie przejść na Maca, niż bawić się w Chromebooki.
Wiesz co, sam nie wiem. No być może, raczej ja myślę, że... No, nieważne co, ja dzisiaj myślę, jestem zbyt zmęczony, żeby
dobra,
mówić o tym,
co myślę. O Chromebookach mówiliśmy już bardzo dużo i czas przyjść
tak,
dalej.
Tak. iPad w pracy i ogólnie, no właśnie, bo mamy dzisiaj porozmawiać o wykorzystaniu tabletów. Znaczy o wielu rzeczach dzisiaj mamy porozmawiać, ale między innymi o tym. Temat za nami się ciągnie już jakiś czas. No dobrze, Bartku, może ty zaczniesz. Powiedz, bo ty masz teraz, rozumiem, ten nowe oprogramowanie do pisania, tak? Editorial.
Tak, ale jakby jeszcze, znaczy, co do editoriala, no to na razie z góry tak z wierzchu na razie go ruszyłem.
No tak, ale myślę, że słuchaczy nie interesuje aż tak bardzo głęboko, tak? Bardziej w ogólnym pojęciu, jak się na nim pisze i jak
dodamy,
się na iPadzie
bo
pracuje.
Ale ja się go jutro będę, ja jutro go skończę, że tak powiem, już się go nauczę do końca. Więc myślę, że...
Drodzy słuchacze, w jednym z przyszłych odcinków będziecie mieli lekcję editoriala, prawda?
Nie,
jak
w życiu
Linda.
Po prostu będzie tekst. Będzie tekst, który
będzie
publikujemy
tekst
pod tym odcinkiem i tyle w temacie. Na razie dla editoriala to jest po prostu program, który pozwala nam stworzyć swój własny interfejs edycji tekstu i w pracy z nim. On pracuje w plain tekście, czyli w formacie .txt, w Markdownie. I to chyba tyle, tak? Bo tutaj, czekaj, zaraz spojrzę. No jeszcze task paper, ale to nie wiem, kto tego używa. Ja nie używam.
No dobrze, ale...
Opiera się to wszystko na skryptach, które możemy sobie sami tworzyć. Ja na razie już stworzyłem sobie skrypt linku. Dodawania
i to jest oprogramowanie na iPada, tak?
Tak, tak. No ale jakby jeszcze nie przyszedłem tego procesu publikowania na WordPressa, co nie? Ale właśnie to jest tak, że wiem, że jest możliwość i można bezpośrednio właśnie z tego napisany tekst z tymi wszystkimi w plain tekście dodanymi linkami i w ogóle bezpośrednio już jakby dodać na WordPressa bez żadnej edycji i to wszystko jakby ma działać, tak? Czyli mam mieć ładną atomizację, czyli te linki mają ładnie wchodzić pod wyrazy, ma być tekst wyjustowany, nie wiem, można błędy sprawdzać, takie inne rzeczy robić, tylko że błędy raczej można sprawdzać po angielsku, niestety. Język polski jest no tak niszowym językiem, że jeszcze takich rzeczy nie uwzględniają deweloperzy.
Ale co, korektę języka polskiego, czy co? Bo nie zgubiłem
tak,
się.
Tak, korektę języka polskiego.
No przecież w Wordzie to jest od kiedy pamiętam.
Okej, w Wordzie, ale nie wiesz, nie w takich niszowych.
Ale tu jest, no poza tym, no właśnie, to jest niszowa jednak aplikacja. Ta aplikacja jest tego samego producenta, który zrobił Pythonistę. Napisałem nawet o tym tekst tam, ale to nie wiem, czy go będziemy linkować, ale właśnie jeszcze to jest tak, że Editorial jest tyle rozbudowaną aplikacją, że musiałem kupić sobie do niego książkę. Książka mnie nie kosztowała dużo, bo kosztowała mi 8 zł, czyli 2 euro. Mhm. Ale jakby, wiecie co, to jest fajne doświadczenie. Ja jestem bardzo zrażony przez polski system edukacji do informatyki i dopiero z editorialem jakby zaczynam się przekonywać do tego,
no dobrze,
że...
dobrze, ale wiesz co, ale to weź mi wytłumacz jak pięciolatkowi, bo ja myślę, że nie każdy zna editoriale, a tak naprawdę do końca nie... Czyli to jest edytor tekstu na iPada, w którym można dużo bardziej zaawansowany na przykład niż Microsoft Word, tak?
Tak i nie, dlatego, że to jest edytor tekstu, który jak sobie ściągniesz na telefon, to w nim możesz tylko napisać tekst. Czy tam na iPada, tak?
Jakie on ma takie funkcje ciekawe? Poza sami, ma na przykład jakąś synchronizację z Dropboxem, czy coś takiego
tak,
typu?
Tak, ma, ale to tam są pierdoły.
Bo... No to jest istotne dla niektórych, co, nie? Więc dlatego chcę wiedzieć.
No tak, ma synchronizację z Dropboxem, z niczym innym nie ma. I jakby chodzi o to, że wchodząc do editoriala po raz pierwszy, nie macie żadnych narzędzi, nic. Nie możecie nawet tekstu wyjustować, możecie sobie tylko dodać, zmienić sobie ten... motyw na jasny, ciemny, możecie sobie dodać, czy chcecie mieć pasek bookmarks, to niby zakładki, ale to ja bym to inaczej troszeczkę nazwał, zaraz do tego przejdę. I możecie stwierdzić, jakiej wielkości ma być tekst. I dopiero na podstawie budowanych skryptów, na podstawie Pythona i na podstawie takich jakby kafelków, tak? Czyli wiecie, prosty if, tak? Jeżeli tekst jest taki, to, jeżeli nie, to. wyrzucanie błędów też na podstawie ifów. Budujecie cały interfejs, z którego będziecie korzystać, czyli na przykład jeżeli ktoś korzysta tak jak ja na przykład będę korzystał, czyli pod kątem WordPressa, no to mam na przykład dodawanie linków i inne rzeczy, a jeżeli ktoś na przykład by chciał pisanie kolumnowe czy coś, to nie wiem czy on to wspiera, wydaje mi się, że powinien. I też da się to wszystko zrobić. I właśnie ten pasek bookmarków służy do tego, żeby właśnie te najważniejsze narzędzia dla nas sobie przyporządkować. Możemy sobie wybrać ikonki, podpisać i do tego właśnie na przykład na podstawie linku, na podstawie najprostszej rzeczy, tak? Piszemy sobie zdanie a la Makota i wpisujemy sobie w Google kod. To jakby link, który prowadzi do grafiki, którą chcemy pokazać, pobieramy z wyszukiwarki wbudowanej w editoriala. Czyli jakby editorial też ma takie właśnie tę wyszukiwarkę, która pozwala troszeczkę rozszerzyć. No wiecie, o co mi chodzi.
No tak, ale to wiesz co, bo bardzo ciężko jest na podstawie twojego opisu głosowego wyobrazić sobie to. Myślę, że nie wiem, ja nie mam takiej wyobraźni i myślę, że wchodzenie szczegółowe w tą aplikację mija się z celem.
Można powiedzieć, że
słucham?
W tę aplikację.
Tak, w tę aplikację. Wchodzenie szczegółowe myślę, że się mija z celem, natomiast ja chciałbym powiedzieć, bardziej usłyszeć o twoich wrażeniach, bo rozumiem, tutaj ona cię zachwyciła na poziomie tego, że jest to tak świetny edytor, dzięki któremu bardzo dobrze ci się pisze teksty na bloga na iPadzie, tak? Dobrze rozumiem?
Znaczy mi się ta aplikacja dlatego podoba, bo no. Największym problemem w ogóle tego, jak tworzymy cokolwiek w internecie, jest jednak to, że interfejs na przykład na WordPressie jest przystosowany tylko i wyłącznie do komputerów. Aplikacja jest słaba, a działanie dotykowe z poziomu iPada czy z poziomu jakiegokolwiek innego dotykowego interfejsu też jest dosyć słabe, chyba że mamy tablet z Windowsem, ale to jest chyba jego jedyne zastosowanie.
Dobrze,
i w
Bartku,
tym momencie
ale...
właśnie szukałem
Nie, skończ.
I w tym momencie szukałem narzędzia, które jakby pozwoli mi zrobić wszystko, bo na przykład wiecie, no teraz są wakacje, tak, ja wyjeżdżam, potrzebuję czegoś po prostu, żeby nie musieć tachać ze sobą Chromebooka, albo nie wiem, zastanawiać się, że mam cztery urządzenia rozładowane, tylko najchętniej po prostu wziąłem coś małego, co mogę sobie w samochodzie położyć na kolanach i w trakcie jazdy coś napisać, bo jednak laptopa ciężko jest rozłożyć w normalnym samochodzie, no ale to nieważne. I właśnie Editorial jest chyba pierwszą aplikacją, która jest w stanie mi to umożliwić, która, bo na przykład justowanie tekstu, coś co dla nas jest oczywiste, nie jest takie proste. A na przykład, co więcej, co z tego, że ja sobie wyjustuję tekst w dokumentach Google, jak potem muszę wchodzić na WordPressa i znowu się bawić z linkami, tak?
A, czyli ona jakby przenosi formatowanie, o to ci chodzi.
Tak, tak, to jest najważniejsze.
Okej. Okay. Słyszałeś kiedyś o takiej aplikacji Windows Live Writer?
Słyszałem, ale wszystko co ma w nazwie słowo Windows jest jakby dla mnie nieakceptowalne.
Spoko. No to bardzo, muszę powiedzieć, że bardzo otwarte podejście, to trzeba oddać ci to, że naprawdę, rewelacja. Nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś była taka aplikacja i ona do dzisiaj tak naprawdę jest w pakiecie Microsoft Essentials, chociaż już dzisiaj mało kto z tego korzysta, która tak samo właśnie bardzo ładnie wspierała integrację z WordPressem, to znaczy miałeś w edytorze, wprawdzie to nie była obsługa tabletowa, no bo wtedy nie było jeszcze tak tabletów, ten było kilka lat temu, mogłeś podpiąć sobie swój jakby edytor i to było bardzo wygodne. Faktycznie tego typu narzędzia, które pozwolą przenosić formatowanie, czy to wewnątrz Markdownu i tak dalej, są bardzo wygodne, więc potrafię uwierzyć, że dzięki temu ci się wygodnie pisze, chociaż raczej nie uwierzę w to, że jest to jedyna aplikacja, która to potrafi. Pewnie takowe są, albo są jakieś tam, wiesz, strony webowe na
no
narzędzia.
No tak, ale jakby to jest aplikacja, w której to ty dostosowujesz to, co ona ma mieć, a nie w drugą stronę.
Oczywiście. To takie androidowe trochę podejście, bo większość aplikacji iPadowych, jak to Jobs zawsze mawiał, ma po prostu działać, tak, a nie jakby masz je konfigurować, bo to jest taka zabawa dla, wiesz, dla fanatyków bardziej właśnie Androida i tak dalej. W końcu się takie rzeczy zawsze słyszę z ust Apple'owców. Więc wiesz, że to po prostu ma działać. Natomiast chciałem jeszcze cię zapytać o cenę tej aplikacji.
Wiesz co, ja za nią zapłaciłem 7 euro, a w tym momencie kosztuje 10 euro.
Ale to nie tak dużo. Moim zdaniem a to jest lifetime? Czy w sensie to jest jednorazowa cena?
Tak.
A, czyli lifetime. No to super. No to moim zdaniem bardzo spoko. A teraz powiedz mi, bo chciałem przejść płynnie do tego, o czym jeszcze jakby szerzej, bo jak rozumiem, ty tak naprawdę coraz więcej pracujesz na samym iPadzie, tak?
To zależy, znaczy jeżeli chcę, czyli jeżeli naprawdę
Gdzie powstają twoje wpisy na bloga teraz? Na
w sytuacjach awaryjnych piszę na Chromebooku, dlatego że robi się to najszybciej. Po prostu dzisiaj na przykład nie było tekstu jeszcze, choć już jest 20:37. I będę musiał zaraz coś wyskrobać, już mam pomysł i w ogóle tak, wszystko jest w trakcie. I tutaj w tym momencie to powstaje na Chromebooku, ale w momencie, kiedy mam wolny taki, wiecie, mam godzinkę czy dwie na to, żeby sobie spokojnie poczytać, coś tam posiedzieć i potem coś napisać, to wolę na iPadzie to robić.
A czemu, skoro to zajmuje, jak rozumiem, dłużej u ciebie?
No tak, ale jakby, nie wiem, wolę na iPadzie.
Aha.
Wygodniej mi
no
jest.
Nie, mam, nie, no rozumiem.
Chociażby ze względu na sam ekran, powiem ci szczerze.
A jakiego ty masz iPada?
No z Retiną Mini.
Ale którą wersję?
Dwójkę.
A, okej. Okay. I spoko, jest ci po prostu wygodniej pisać na znaczy, iPadzie, ekran, chociaż to zajmuje dłużej.
Sam ekran, tak? Nie wiem, mnie po prostu cofa jak podchodzę do Chromebooka i przy okazji widzę,
a,
że...
A, no to może to dla ciebie jest ten teraz Chromebook z Full HD.
No nie, bo tam i tak jest ten gówniany TFT.
Słuchaj, musisz w ogóle zobaczyć tak to a propos tego, że coś się robi dłużej, ale wygodniej. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś... Wiesz, to jest Onion?
Tak, wiem, co to jest Onion.
Tam... I tam powstał taki filmik świetny o nowym produkcie Apple, o nazwie MacBook Will.
Tam były też pamiętniki ojca pedofila.
A, no to tego nie znam, widzę, że ty dalej płyniesz, natomiast to ja bardziej odnoszę się do MacBooka Will. Tam było piękny taki produkt, że nowy został przedstawiony i MacBook składał się tylko z jednego kółka na środku, który zastępował klawiaturę, bo
ej, czekaj, czy tobie chodzi o to forum torowe Onion?
Nie chodzi mi o forum torowe Onion. Wiesz
a,
co?
No bo ja wiesz, że to jednak się pokażę w gimnazjum pamięta, filmik jak się wchodziło i... na Oniona.
Pokażę ci ten filmik, ale go nie podepnę, żeby nie być tendencyjnym, jak ktoś będzie chciał, to go sobie znajdzie. Natomiast tobie pokażę tak czy owak. Po,
spoko, to
po
musisz tym... mi tę stronkę pokazać, bo wiesz, tutaj się pomyliliśmy jednak.
Onion to taki aż dziennik, no. W sensie, ten nieprawdziwe a, informacje. Zresztą był nawet film pełnometrażowy Onion, bo tak naprawdę ty pracujesz, bo chcemy też porozmawiać chyba szerzej, jak rozumiem, o iPadzie, o tabletach i ogólnie
raczej
o tym, czy da się...
ogólnie o pracy na tabletach, czy to jest tak bardzo
no właśnie,
użyteczne.
Tak. No to Danielu, jest użyteczne, czy nie jest użyteczne?
Znaczy ja chciałem, żeby Bartek skończył.
No to chciałem, ja bym chciał, no to bardzo mi miło, naprawdę, czuję się doceniony. W każdym razie chodzi mi o to, że tak, po pierwsze, ekran jest bardzo ważny dla mnie. Nienawidzę tego, że... ja mam, słuchajcie, wadę wzroku dość dużą. I mi się szybko oczy męczą. To nie jest tak, że ja niedowidzę. Widzę, wszystko dobrze bardzo, ale mi się oczy męczą. I jak jestem zmęczony, to po prostu nie lubię korzystać ze słabych ekranów. Lubię korzystać z tych takich, wiecie, wyraźnych na maksa, które oferują dobrą jasność i w ogóle dobre natężenie tego wszystkiego. I dlatego jestem takim zwolennikiem iPada i iPhone'a. I dlatego też będę miał MacBooka, to jeżeli to z Retiną, ale w to już swoją drogą. Najważniejsze.
Tak, że ci powiem ciekawostkę, że Nexus 5 ma rozmiar Full HD, mimo swojej małej tej, więc ma bardzo dobrą rozdzielczość.
No to bardzo dobrze, cieszę się twoim szczęściem. Ale Chromebooka Pixela nie kupię. Wracając do tematu tabletów.
Dajesz.
Wracając do tematu tabletów. Najważniejsze moim zdaniem są proporcje ekranu. Nie można pracować na 16:9, lepiej jest pracować na 4:3, dlatego że jest po prostu więcej przestrzeni. Ja na tym 8-calowym iPadzie jestem w stanie normalnie pisać. Może to nie jest takie pełnowymiarowe pisanie, ale piszę na nim bardzo, bardzo szybko.
Znaczy, ja tutaj się wtrącę, bo też chciałem poruszyć ten temat, a nie chcę jakby powielać tego, co Bartek powie. I tak, ja potwierdzam, ja pierwszy raz jakby mam kontakt z tabletem, który ma proporcje 4:3 i pracuje się na tym dużo, dużo wygodniej niż na tablecie 16:9 i pisze...
Jaki to tablet?
To na to zaraz powiem, bo to jest w ogóle ciekawa historia. To zaraz będzie, spokojnie.
No i wracając jeszcze do tematu, zwróćcie uwagę na to, co będzie dodane w iOSie 9, ten taki kursor na podstawie klawiatury. Wiecie, o co chodzi, że będzie można sobie tak przesuwać.
To, ten touchpad to jest... w klawiaturze. Tam.
Tak, dokładnie o to mi chodzi. To jest bardzo fajna opcja i w ogóle też jeszcze kolejna rzecz. Ja nie tylko jakby piszę, ale ja też czytam. I w momencie, kiedy czytam, 14:3 jest takim bardzo przyjemnym, naturalnym...
4:3.
No to na tam 4:3. Sorry, głodny jestem. Jest bardzo takim naturalnym, przyjaznym użytkownikowi wymiarem i w dodatku jeszcze bardzo podoba mi się to, że przy 8 calach to jest tak naprawdę mniejsze od książki A5, a kurczę, wyświetla się bardzo dużo tekstu.
No okej.
Okay. Ale to są jedyne zastosowania, do których używasz iPada? Bo już mówimy o tym, żeby używać tabletu jako jedyne urządzenie do pracy.
Znaczy, to jeszcze mogę więcej powiedzieć, na przykład Papera, którego teraz ostatnio troszeczkę przestałem używać, ale to jest narzędzie, które przydaje się w takich sytuacjach, gdzie ma się jakiś pomysł, taki... nie w sensie, że nie mam pomysłów na co dzień, tylko jakby są charakterystyczne sytuacje, w których fajnie jest coś narysować, jakiś komiks czy coś. I w momencie, kiedy to się jakby pojawia, ta myśl, tak, to mega fajnie jest mieć właśnie iPada z tą aplikacją, dlatego że tej aplikacji nie ma na Androida i co najważniejsze, można to wszystko obrobić na iPadzie i można też ten rysunek dać w formie przezroczystej, czyli jakby wiecie, o co chodzi, tak? Mhm. Że on się tak ładnie wtopi w wpis. To już tam jest troszeczkę większa jazda, żeby go wtopić, ale jakby chodzi o sam fakt, że są takie możliwości. Co więcej, bardzo mi się podoba ten pixelmator, chyba już o nim mówiliśmy, prawda,
tak, w podcaście.
No, to też jest super, wiecie, duży ekran i to też no, naprawdę daje sporo możliwości, po prostu lepiej wszystko widzisz, tak? Masz dużą rozdzielczość, kurczę, no przecież iPad ma rozdzielczość 2000x1.5, no to wiecie, to jest dość duże natężenie pikseli.
Potwierdzam, ta rozdzielczość jest genialna.
Czyli sugerujesz, że na przykład lepiej ci się by pisało na iPadzie niż na MacBooku, tak? Bo na to wychodzi.
Tak, myślę, że tak. Ale MacBooka bym po prostu potrzebował jako taką, wiesz, jako taki, powiedziałbym, serwer swojego ekosystemu.
Albo urządzenie, ale z którym szybciej, może pójść do Starbucksa.
Ale przecież szybciej pisze się na komputerze, no. Przecież sam to potwierdzasz.
No tak, ale... No, słuchaj, powiem ci tyle. Nie wiem, co będzie, jak będę miał MacBooka. Na razie jeszcze nigdy w życiu MacBooka nie miałem. I nie jestem w stanie określić, czy może się, bo może dojść do takiej sytuacji, że ja nie będę potrzebował po prostu iPada. Ale w tym momencie, gdy siedzę przy biedackim komputerze, który ma gówniany ekran, to jednak i patrzę, zaraz odwracam wzrok, patrzę na iPada, no to powiem ci zupełnie szczerze, że za te 1400 zł, to moim zdaniem już jest lepiej kupić iPada niż Chromebook.
Okej, okay, spoko. I ja proponuję za 1400 zł, jak ktoś ma ochotę 1400 zł wydać, to ja proponuję jakiegoś lapka albo komputer z Windowsem, gdzie masz Full HD ekran po prostu.
No ale masz TFT i to i tak jest to samo ścierwo.
No tak, TFT na pewno nie jest najlepszym rozwiązaniem, tak samo jak TN, ale wiadomo, że można jeszcze zainwestować w całkiem przyzwoity ekran IPS, tylko że może nie za ten hajs. Ale tablety takie znajdziesz, chociażby Samsung Galaxy Tab i tak dalej.
Znaczy jeszcze wracając, powiem tyle, praca na iOS-ie, tak, i na iPadzie, to nie jest taka praca, jak jest na normalnym komputerze, nawet na Chromebooku. Dlatego, że to jest praca, gdzie dużo opiera się na automatyzacji i na jakby, wiecie, pewnego rodzaju wypracowanych ruchach. To nie jest tak, że siadam i robię tak naprawdę to, co chcę, tylko po prostu siadam, myślę, co zrobić, żeby moje życie było przyjemniejsze, dlatego, że jednak iPady są bardzo leciutkie i żebym mógł sobie spokojnie z kanapy zrobić wszystko to, co potrzebuję zrobić dzisiaj na blogu. I gdy to ustawię, to bardzo dobrze działa. Na przykład na podstawie tego ifa ja mam coś takiego, że moje teksty wraz z taką krótką zajawką, czyli z tak naprawdę pierwszymi dwoma akapitami, zapisują mi się w Evernote'cie i to ja to kiedyś robiłem ręcznie, teraz no, nadal opieram się na ręcznym robieniu tego, ale jakby w momencie, kiedy muszę komuś podać, nie wiem, coś więcej związanego z moim blogiem, tak? Czyli wymienić tematykę czy coś, to mogę sobie przejechać, poczytać, popatrzeć, co ja tam napisałem. Od razu są linki, czyli jakby od razu mogę tam w jakimś tekście podlinkować drugi tekst. I właśnie też if, o którym dzisiaj było chwileczkę, jest dosyć kluczowy w ogóle w całym, moim zdaniem, ekosystemie pracy na iOS-ie. Nie wiem, czy bez ifa by się dało to robić tak przyjemnie i wygodnie, jak się to robi dziś, no nie?
Bardzo ważną rzeczą jest to, jak traktujemy w ogóle pojęcie pracy, tak? Bo to...
Dokładnie.
Znaczy, powiem szczerze, że iPad nadaje się do pracy w takim pojęciu, o którym mówisz, tak? Natomiast kiedy mówimy o bardziej zaawansowanych rzeczach, no to tu już się zderzamy z brutalną rzeczywistością i wtedy takie tablety jak iPad, czy także tablety z Androidem zaczynają być śmieszne po prostu w tej perspektywie.
No tak, tak naprawdę. To prawda.
I jeżeli mówimy o pracy w pojęciu pisania tekstów na bloga, być może i masz rację. W sensie da radę, tylko po co? No, jak w mojej opinii, w sensie rzadko widuję, że tak powiem, statystyka kawiarniowa, rzadko widuję ludzi siedzących z iPadami i jakieś teksty, na przykład, wiecie, bo to jest specyficzny też tryb, tak? Ktoś sobie kładzie z tym, Boże, jak się nazywa?
Smart coverem,
czy tamten, i wiecie, oparty i na przykład pisze w kawiarni tekst. Nie, no raczej albo MacBooka, albo Windowsowy jakiś komputer, albo zdarzają się Chromebooki, na przykład ja. Raczej może faktycznie, no ja nie będę się spierał, jeżeli dla ciebie to jest wygodniejsze i tak dalej, natomiast dla mnie to jest totalny abstrakt, w sensie praca w takiej perspektywie. Ale są pewne wyjątki i powiem wam, do czego moim zdaniem tego typu... I przepraszam, kto tak szeleści?
To nie ja.
Pewnie ja, ale mi się i tak dźwięk nagrywa oddzielnie, bo mi pewnie mikrofon ociera o koszulkę, wiesz?
Ach, no tak, dobrze. Dobrze, więc tak czy owak, dla mnie... No iPady, jak ja to raczej, przepraszam, tablety z tak zwanymi niepełnymi systemami, jak ja to ładnie nazywam. I to napisałem w swoim tekście, kiedy to sprzedałem iPada, a później kupiłem Asusa T100. Kiedy kupiłem Asusa T100. No menomen, teraz go sprzedaję, dlatego że mi się po prostu mi spadł.
Właśnie, natomiast... uwaga, pierwszy raz w historii naszego podcastu Sławek linkuje swój tekst, nie ja i Bartek.
Tak, zalinkuję swój tekst, w którym właśnie opisuję, dlaczego sprzedałem iPada, przeszedłem na tablet, a właściwie hybrydę, tablet plus klawiatura z Windowsem, z pełnym Windowsem, no bo tam mogę zmontować na przykład dźwięk albo obraz.
Już kupiłeś ten, dokładnie, jakiś tablet.
Znaczy, wiesz,
słucham? Już kupiłeś jakiś tablet z Windowsem?
No to był tablet, proszę.
Ale jaki?
Nie wiem, czy wiesz. Asus T100.
A, tamten.
Hybryda.
A, okej. Okay.
On ma normalny, jak odłączysz go, jest zwykłym tabletem tak naprawdę. Jak go podłączysz do klawiatury, jest pełnym laptopem. Dlatego jakby mam swoje doświadczenia z obsługi Windowsa i na przykład mi bardzo dobrze się obsługiwało Twittera w trybie tabletowym, tą aplikację, z tego powodu, że na przykład ona miała bardzo długie, są te ekrany 16:9 i to się fajnie, taki się stream robi pionowy, trochę jak oglądanie ekranu w trybie pivot, w sensie w pionie takiego standardowego. To naprawdę ma sens w takich miejscach, tak jak zgadzam się z tym, że ekran 4:3 też ma sens jak najbardziej, bo ma więcej przestrzeni pionowej. Ja uważam, że pomysł z ekranami 16:9 generalnie, nawet 16:10 jest po prostu nietrafiony i dotyczy to zarówno MacBooków, jak i... No, dlatego, że zwróćcie uwagę, ile jest bocznej przestrzeni wolnej, tak? To jest totalnie bez sensu, ja tego nigdy nie skumam, a już w ogóle podziwiam tych ludzi, którzy mają pasek zadań na dole w Windowsie, czy coś tego typu.
No, a pomyśl sobie, że na szczęście da się chyba to zmienić na macOS X-ie, ale ja na przykład teraz, jak patrzę na to w ogóle, to się zastanawiam, czy bym nie chciał kupić jakiejś drugiej generacji nowego MacBooka, tak? Bez żadnego Pro. Tylko ze względu na fakt, jaki ma ekran, ponieważ chciałbym mieć komputer do edycji wideo, ale może być tak, że będę miał tyle rzeczy poza internetem do zrobienia, że po prostu nie będę miał czasu na to, żeby nagrywać wideo. I w tym momencie nie będę potrzebował tego procesora, tak, wagi tego komputera, tylko będę potrzebował komputera do pisania bloga i do czytania artykułów innych. I w każdy milimetr ekranu mi się przyda po prostu. Na przykład w tym momencie też, właśnie to też jest ważne. Wiecie, czemu ja korzystam z iPada, a nie z Chromebooka więcej? Właśnie ze względu na proporcje ekranu. Ekran jest mniejszy, ale widzę na nim więcej. W Fidli na przykład nie wyobrażam sobie w ogóle korzystać z Fidli na komputerze. To jest w ogóle pomylony pomysł. Ma tak mało widać, wiecie, bo owszem, powiedzmy sobie wprost. Nie każdy na świecie pisze bloga. Ludzie na iPadach zazwyczaj przeglądają internet, wchodzą na YouTube'a, grają w gry. Co zresztą robię też i ja, ale jakby... W sytuacji, kiedy, wiesz, wchodzi jakiś tam proces, w którym ja uczestniczę, który jest pewnego rodzaju na pewno niszą, dlatego że editorialnie jest preinstalowaną aplikacją na każdym iPadzie, to jakby troszeczkę też z innej perspektywy na to patrzę, choć uważam i tak, że da się robić też takie podstawowe rzeczy, moim zdaniem, do szkoły na przykład na iPadzie. Prezentacje na przykład, mega podoba mi się to, że aplikacja Prezi jest na iPadzie, nie ma jej na Androidzie. To jest taka, wiecie, to jest niby taka prosta aplikacja, tak, ale jakby taka, ta prezentacja zrobiona w Prezi wygląda już zupełnie inaczej, wygląda ładniej, jest płynna, dobrze przechodzi, nie ma jakichś brzydkich slajdów, problemów z czcionkami czy czegokolwiek innego. I mój, na przykład, ostatnio miałem tam mały konflikt z bratem, bo chciał iPada, nie chciałem mu dać, ale jakby powiem wam szczerze, jeżeli będę miał MacBooka i jakby okaże się, że nie potrzebuję iPada, to ja go z chęcią oddam mojemu bratu, bo będę wiedział, że nie tylko będzie za nim tracił czas na YouTubie, ale też będzie mógł po prostu w coś się pobawić. Nawet jeżeli będzie to jakaś ciekawa gra logiczna, to i tak będzie to coś fajnego.
Znaczy, bardzo ciekawe doświadczenie jest to, o którym mówisz, dlatego że ja mam znajomego, który właśnie oddał iPad, oddał swojej partnerce tylko dlatego, ponieważ ona nie robi z nim literalnie nic więcej niż ogląda na nim YouTube'a. Dlatego że jest to doskonałe narzędzie do oglądania, nie wiem, chociaż ta prawda jest taka, że tu lepsze są ekrany 16:9, to jedyna ich funkcja tak naprawdę. Natomiast na przykład u mnie iPad po prostu leżał i nic nie robił, bo milion aplikacji, które nic nie potrafią najczęściej. No, kiedy ja jeszcze używałem iPada, to aplikacje nie potrafiły się nawet ze sobą dogadywać, że już słynny motyw, że żeby zapisać zdjęcie do Evernote'a, musiałem wejść do Evernote'a, tam kliknąć dodaj zdjęcie i przejść przez rolkę aparatu, natomiast z samej rolki aparatu nie było funkcji udostępniania do Evernote'a, to się teraz zmieniło jakimś cudem, natomiast to było tak mnie to śmieszyło po prostu, tak mnie to irytowało jednocześnie i to było tak żenujące, że po prostu robisz zdjęcie iPadem, na przykład skanujesz dokument, I co? I gówno, za przeproszeniem. Nic z nim nie możesz zrobić. Nie możesz go nawet udostępnić do aplikacji. Jedyną aplikacją, do której mogłem go udostępnić, był Facebook. A nie po to robiłem ten skan, więc sorry, to była żena po prostu. Ale była aplikacja specjalna na to, która łączyła rolkę aparatu z Evernote'em i śmiesznie się chciało, kiedy ktoś mi mówił, że w iPadzie jest na wszystko aplikacja i jak najbardziej się z tym zgadzam. Tam są miliardy aplikacji, tylko że każda aplikacja służy do, mam wrażenie, do jakiegoś wycinku, jest jakby łatać dziury, których być nie powinno tak naprawdę. To jest jakby, to są jakby moje nomen wrażenia, ale okej, okay, no tablet, iPad czy ten, dla mnie, jeżeli tablet nie ma takiego pełnoprawnego, pełnego systemu albo Windowsa, albo ma, tutaj też nie ma oczywiście nic do OS X-a, tak? Jeżeli nie posiada takowej funkcji, to dla mnie jest tylko zabawką. Sorry. I można na nim pisać tekst, tylko po co? Jakby nie, znaczy sam to przyznałeś, że pisze się na tym dłużej. Jeżeli ty masz czas, jak sam powiedziałeś ten, ja czasu nie mam. Dla mnie czas jest zbyt cenny.
Ale nie,
czas,
nie, poczekaj.
To moja wartość, zaczekaj. I jakby sam to przyznałeś, mówiąc, pytałem o to. Sam przyznałeś, że tekst awaryjny, jak piszesz na Chromebooku, kiedy musisz szybko napisać, pokazuje, a kiedy masz czas, spokój, to możesz sobie pozwolić na takie pisanie na iPadzie. Dla mnie to jest właśnie tak, jak mówisz. Zgadzam się z tobą w pełni.
Ale Sławku, pamiętaj o tym, że ja publikuję teksty codziennie i u mnie to troszeczkę jeszcze też inaczej wygląda niż u osoby, która przeciętnie pisze, czyli, znaczy, nie to, że jestem nieprzeciętny, tylko u osoby, która dodaje tekst raz na dwa dni, a nie codziennie.
O,
a poza tym
zależy. Dzień, to ja. Hej, siema.
No, ale zaletą też jest to, że właśnie popatrz.
A Daniel, ty jesteś z nami.
Tak, ja jestem, tutoriala. Tylko czekam.
A, to też od razu prośba, żeby osoba, która szeleści, jednak chociaż zmniejszyła to, bo mnie to strasznie.
Teraz się zmniejszyło?
Tak, zmniejszyło się. No mów
no,
dalej.
No, bo mi koszulkę ociera ścierwo. Poczekaj, bo tu jest dobra, już wiem, o co chodzi. Wiesz co, powiem ci tak, ale ja mam coś takiego, że ja mam to, no jednak... tylko możliwość kontynuacji pracy. Nie mówmy tutaj, nie mylmy tego z continuity od Apple'a, bo ono jest
dobani. Tak, tak, wiadomo. No.
Ale ja mogę sobie editoriala otworzyć na telefonie i w trakcie jazdy autobusem mogę to dokończyć i w tym momencie to jest po prostu efektywne wykorzystanie czasu, a nie jego marnowanie.
No okej, okay. No dobrze, ale to jakby dla mnie... Znaczy, ja w tym czasie wolę sobie posłuchać audiobooka, więc wiesz, no to już jest jakby kwestia, to też nie jest marnowanie czasu. Natomiast no to już jest jakby kwestia preferencji, mogę się czegoś nauczyć.
A na pewno marnowaniem czasu nie jest słuchanie podcastów.
Oczywiście, że nie. Zapraszamy serdecznie. Tak. Nasz podcast znajdziecie zarówno w Pocketcaście na Androidzie, jak i w iTunes. iTunes, tak.
W iTunes.
Dla fanów systemu OS X, iOS i wszelkich innych.
W ogóle dzisiaj tłumaczyłem znajomej, czym jest aplikacja podcast na iPhone, bo kompletnie nie ogarnia, co ma za aplikację te od Apple.
Czy wiesz, podcast tłumacz jako, w ogóle podcast tłumacz jako audycja.
Tak, internetowa audycja radiowa. I tak patrzę, o, popatrz na ten podcast, Shufflecast. O, patrz, kto jest autorem, o kurde.
Taka jestem gwiazda, o, mogę cię dotknąć. No to, ale o tematach damsko-męskich porozmawiamy w dalszej części przy okazji innej aplikacji.
Dzisiaj będzie wszystkim, dosłownie.
Tak, dzisiaj będzie o wszystkim, ale jeszcze chciałbym... No bo myślę, że my, Bartku, już tak trochę porozmawialiśmy o tym. Warto, żeby Daniel dodał coś od siebie w temacie.
No wiecie, możecie sobie ten. Gadać. Tak
bo uwaga, proszę Państwa, uwaga, Daniel ma nowy tablet z Windowsem 8, tak?
8.1
piekło nawet. Prawie zamarzło. 8.1, przepraszam. No. Jaki to tablet?
Ojej, czekajcie. To jest tablet, w ogóle to jest chiński tablet, ja chcę o nim powiedzieć trochę. To jest tablet, który się nazywa T-Class X98R2. Więc
Serio go masz? Marzyłem o nim całe życie.
Tak. Ogólnie go dostałem od mojego wujka ze Szwajcarii. Bardzo pozdrawiam, chociaż wątpię, żeby to słuchał.
Frank w górę, pozdrawiam.
Tak, jako raczej taką ciekawostkę, bo jego zainteresowało to, że to jest tablet z dual bootem, to znaczy można na nim odpalić zarówno Androida, jak i Windowsa. Z tym, że ja Androida chyba po prostu wywalę z tego tabletu, żeby było na nim więcej miejsca i żebym mógł Windowsa 10 zainstalować, bo ja...
Elon ma dysku?
32.
Przepraszam, się wtrącę. No. Przepraszam. Ale Sławku i w ogóle drodzy słuchacze, zwróćmy uwagę, jaką wielką przemianę w ciągu ostatnich 11 odcinków przeszedł tak. Nasz towarzysz Daniel.
Ale ja dostałem ten tablet, sobie, ja bym nie kupił go.
Ale wyobraźcie sobie, żeby kiedyś Daniel w pierwszym odcinku wam powiedział, że on z czegoś wyrzuci Androida, żeby mieć więcej miejsca.
na Windowsa, a następnie będzie zastanowił się nad kupnem, aż właściwie będzie kupował iPhone'a. I do tego jeszcze przez ten czas Daniel skończył 18 lat. No proszę państwa, co za dorastanie.
Dorastanie z Shufflecast.
Wielkie zmiany.
Tak, trochę jak wiecie, jakimś północ południe serialu albo modzie na sukces. No. Tylko oni to robili w 3000 odcinków, a my w 10.
Nice.
Da się.
Można. Dobra, no tak mów. Ogólnie o tabletach, zanim się rozgadam o tym tablecie. Ja napisałem na moim blogu, to w ogóle to jest mój drugi tekst na blogu, był poświęcony temu, czemu tablety są bezużytecznymi urządzeniami. Ja nadal podtrzymuję ten jakby tezę z tego tekstu właśnie w kontekście tych tabletów z systemami mobilnymi, to znaczy tabletami z Androidem i z iOS. Może z iOS nie tak bardzo, bo jednak na iOS jest dużo więcej takich stricte tabletowych aplikacji. Na Androida nie do końca. Ja mam tablet z Androidem, nie tylko ten chiński. Mam Nexusa 7 2012 z 3G, który ma Lollipopa, działa tragicznie, no ale...
Oj, strasznie, to po prostu tak Google muszę to powiedzieć na głos. Google spieprzył sprawę Nexusa 7 pierwszej generacji, bo ja też go miałem i stał się po aktualizacji do Lollipopa kamieniem. I musiałem go sprzedać, a następnie kupić Nexusa drugiej generacji, bo po prostu na tamtym się nie dało pracować i tu muszę powiedzieć, że Google spieprzył sprawę totalnie. A do iPada mam wiele zarzutów, ale nie takich. Jak za tą jedną rzecz. No, więc
u mnie ten
tak.
Tablet w sumie siedzi i nic nie robi. Chciałem go zabrać jutro na openera, ale się okazało, że nie ma tetheringu.
Hit w ogóle, kurna, hit. To kamień. No.
Więc dzięki Google i tak dalej. Moim zdaniem tablety z Androidem są bezużyteczne. Jak ktoś kupuje tablet z Androidem, to jest chyba chory psychicznie. No, sorry.
No to ja chyba jestem chory psychicznie. Tak.
Sorry.
Ale mogę
masz
powiedzieć tetering, tylko, że...
No, ale właśnie...
Mam tethering, tak, dokładnie, i mogę powiedzieć, że używam go do oglądania HBO Go, grania w Heroesy, do kilku rzeczy się przydaje, do kilku dosłownie rzeczy.
Tak? Ja powiem tak, kiedy w grudniu kupowałem Chromebooka, to Chromebook nie był jedyną opcją, jaką rozważałem. Ja właśnie zastanawiałem się między Chromebookiem a iPadem, konkretnie tym, który ma Bartek, czyli iPad mini 2 z Retiną. Ja z iOS-a nigdy jeszcze nie korzystałem jako tak mój codzienny use i tak dalej, ale ilość aplikacji, jakie są na iOS-a, jest dla mnie jakby... Tam są wszystkie aplikacje, z których ja korzystam na takim moim dużym sprzęcie i spokojnie by mi starczał do pracy. I gdybym, powiedzmy, używał go w taki sposób, żebym sobie kupił tego smart covera, to ja spokojnie mógłbym na nim pisać. I tablet, z którego właśnie ja teraz korzystam, ten T-Class, w ogóle jego nazwę ja wpiszę, bo to jest tak długie. Znajdziecie sobie tam w opisie, jak się nazywa. To jest tablet, który, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to jest kopia iPada R2. To łatwo się domyślić w sumie.
Jedyny system, którego nie ma, to właśnie iOS. Wszystkie pozostałe.
Tak, w ogóle jakaś teraz powstała chińska podróbka iPhone'a, która ma iOS. To jest ciekawe.
Tak, tak. O, a słyszałem, tak. Chińczycy są króle.
Jeśli chodzi o jakość wykonania tego tabletu, jestem pod ogromnym wrażeniem. Mimo tego, że to jest chiński tablet. Serio, jest świetnie wykonany.
Czemu mi go dzisiaj nie pokazałeś?
Nie miałem go przy sobie.
Jak możesz? No wiesz co, w ogóle foch.
Pokażę ci za tydzień czy coś.
Dobrze.
I tak, jeśli chodzi o w ogóle wygląd zewnętrzny i tak dalej, to jestem bardzo zadowolony, ale jednak nie poszedłbym z nim do kawiarni, bo nie ma tego jabłka i wstydziłbym się.
Dobra, no dobra, popłynąłeś,
dobra.
Stary, popłynąłeś.
Mamy mówić o użyteczności, o tej użyteczności chcę pomówić. I tak, Windows na tablecie to jest najlepszy Windows, jaki może być. Serio, z tego się korzysta tak przyjemnie, to jest tak świetnie przemyślane. Jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić, to jest menu multitaskingu, do którego gest jest jakiś popierdolony, za przeproszeniem. To znaczy, jak ktoś ma tablet z Windowsem, to wie, że to trzeba zrobić tak, że od lewej krawędzi raz przesuwamy...
To wie, że ma raka.
Raz przesuwamy w prawo, raz przesuwamy w lewo.
się bujamy, raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz. Znaczy jako posiadacz też ten mogę powiedzieć, że tu się z Danielem zgadzam, a do tego wielkość kafelków ma duże znaczenie, łatwo je tapnąć.
No tak, tak, ale ja, znaczy ja mówię teraz o tym geście, że mnie strasznie wkurza, ale poza tym jeśli chodzi o te aplikacje Modern UI, ja mam komputer z Windowsem 8.1, ale z tych aplikacji Modern UI nie korzystam. Ja mam na swoim komputerze, nie wiem, chyba tylko aplikację Google, ale to dlatego, że byłem po prostu ciekaw, jak ona wygląda. I poza tym nic. A na tym tablecie zainstalowałem sobie Facebooka, Twittera, Foursquare, Heatmaps, VLC, który działa super, bo się łączy z moim serwerem domowym, na którym trzymam filmy. I...
A czy zainstalowałeś sobie Letterboxd?
Tak, 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 tak. I właśnie chciałem powiedzieć o aplikacjach do Pocketa, bo są dwie.
Okej, okay, zajebista.
Lettermark to jest pierwsza aplikacja, chyba w sumie, którą zaraz kupię. Jest jeszcze...
Ona jest do Pocketa?
Tak, do Pocketa.
Lol.
Tak. Tak, są, tylko ja powiem, że na Windows jest bardzo dużo, że ja wymieniam w tym tekście, jest, przepraszam, bardzo dużo aplikacji nieoryginalnych.
Które są lepsze ale niż ludzie, oryginalne.
Ale które są lepsze, tak. Dokładnie. To jest najśmieszniejsze, bo na przykład aplikacja do YouTube'a pozwala ci zapisywać filmy z YouTube'a offline.
To jest całkiem ładna.
Taka, taki, taka, taki drobiazg.
Dobra, tak dalej, jeśli chodzi o te aplikacje, to jest jeszcze Poki do Pocketa, który też jest bardzo fajny i w sumie mi się bardziej podoba niż Lettermark, bo jest ma bardziej minimalistyczny interfejs.
Muszę cię zadać jedno pytanie. Czy masz najlepszy reader na w ogóle ever, na jakiekolwiek aplikacje i najbardziej mi go brakuje? Next Gen Reader. Jezu, jakie to jest zajebista aplikacja, po prostu takiego czytnika RSS i tu mówię, widziałem wiele, nie ma ani Windows, ani Apple, raczej nie ma Windows 7, w sensie ten taki desktopowy. Bardzo mnie boli, że Next Gen nie przeportował tej aplikacji na inne te, moim zdaniem jest po prostu rewelacyjna, tak, po prostu niszczy wszystko.
Właśnie ta aplikacja Next Gen Reader jest świetna, w ogóle ją mam za darmo, bo kiedyś była na nią promocja w sklepie Windows Store. I tak właśnie było, gdzieś pisali o tym w necie, że jest za darmo, ja tak sobie wchodzę, pobieram za darmo i już mam wszędzie za darmo, więc super. Więc jestem bardzo zadowolony z tej aplikacji, mega mi... Ło, to ma tryb kafelkowy nawet! Bo ja przeglądałem dotychczas takie liście i teraz odpalam tryb kafelkowy, wow!
Nie wiedziałeś, że jest?
To znaczy, jakoś dostałem w tym Modern UI, ale nie wiedziałem, że jest jakby taki... Jak się kliknie,
jak się kliknie
ten przycisk Next Gen Reader, to wtedy odpada taki... Tak. Mega to wygląda. Wow.
Bardzo ładnie, co nie? Wykorzystuje pełny interfejs Windows 8. No, ale dobra, mów dalej o swoich wrażeniach, bo zrobi się odcinek o aplikacjach na Windowsa, których podobno nie ma.
Ja powiem tak, jeśli chodzi o używanie tabletu do czytania, do pisania jeszcze nie testowałem, właśnie jak gadaliście, to zainstalowałem sobie jakieś dwie aplikacje do Markdowna, więc potestuję, tylko to dopiero jak wrócę z Openera, bo tego tabletu na Openera raczej nie biorę. Po prostu wolę Chromebooka wziąć. I jeśli chodzi o właśnie taki use w kwestii produktywności, w kwestii czytania jakichś newsów, albo po prostu przeglądanie Twittera, Facebooka, to spisuje się mega fajnie i jestem zadowolony z tego Windowsa na tablety. To może nie ma tak wielu opcji, rozwiązań jak iOS, ale są aplikacje, które świetnie się wpisują w moje potrzeby związane z tabletem. Jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia, mimo tego, że to nie jest iPad i sam nie wiem, czy bym wolał, żeby to był iPad, czy wolałbym właśnie, żeby to było coś innego z Windowsem. Ale właśnie tu jest normalnie ekran 2K, tu jest to są te proporcje 4:3, jakoś wykonanie jest świetne, mimo tego, że to jest chiński.
Czy znasz mniej więcej cenę tego produktu, który masz?
Patrzyłem na Amazonie chyba 300 euro, coś takiego.
Muszę drogi sprawdzić. Jest.
Jest drogi, jest bardzo drogi. Zaraz
1200 zł?
Czekaj, sprawdzę zaraz na Amazonie brytyjskim i wam powiem, ale jak skończę mówić.
No dobrze.
I tak, jeśli chodzi o korzystanie z tabletu, to jestem bardzo zadowolony. Właśnie w kwestii takiej nawet pracy, powiedzmy, bo ja większą część, jeśli chodzi o moje produkcję moich tekstów na bloga, to właśnie ja wykorzystuję czytam artykuły po to, żeby móc jakoś rozwinąć na blogu. Kosztuje 215 funtów.
Aha, no to całkiem spory hajs jak na sprzęt.
Jak na sprzęt z Chin to jest spory hajs, też tak sądzę.
No, z Chin, no. Większość rzeczy jest z Chin, albo z tamtych okolic.
No ale ten marka nie jest jakaś szczególnie znana. I tak, nadal podtrzymuję to zdanie, że tablety z systemami mobilnymi są bezużyteczne, ale jeśli już mamy wsadzać jakiś system na tablet, to tak, Windows zdecydowanie poszedł do... Microsoft zdecydowanie poszedł w dobrym kierunku i zrobił tablety tak, jak się powinno je robić.
Ja powiem tylko jednym zdaniem jeszcze, że bardzo ciekawą rzeczą jest to, że hybrydy moim zdaniem tutaj mają dużą moc, bo wieczorem sobie je odłączasz, kładziesz na brzuchu, że tak powiem, czytasz Twittera, a w dzień jesteś w stanie, po prostu podłączasz i pracujesz jak na pełnym systemie, czyli masz jakby Photoshopa sobie słynnego zainstalujesz w takiej normalnej, prawdziwej wersji i to nawet działa, bo testowałem na Asusie Testo i faktycznie działa, a cena też jest dość śmieszna, bo Asus Testo na przykład kosztuje 1500 zł i ma dysk 500 GB dodatkowo poza dyskiem tym standardowym, trzyma 10 godzin na baterii, więc jest całkiem spoko, tylko że jest, powiem to szczerze, daleko mu z wyglądu do iPada. To jest w ogóle inna
klasa. Ale Surface'owi na przykład nie. Surface jest piękny.
No nie, Surface'owi nie i jakbym miał wybierać właśnie taki tablet z klawiaturą, wybrałbym Surface'a, bo dla mnie to jest dalej jakby... To jest konkurent, Surface to jest poziom MacBooka Air, a nie iPada i moim zdaniem to jakby się... Żeby to miało sens, to tak trzeba to porównywać moim zdaniem, bo iPad to troszkę inny jednak moim zdaniem sprzęt. Ja rozumiem, że można pracować na iPadzie.
Nie, ale to w ogóle nie ma porównania. Na Surface jest działa. Wiele więcej możliwości.
Ale powiem wam tylko jeszcze ostatnia rzecz ode mnie w tym temacie, że w przypadku takiego Asusa Testo chociażby, jak ja go używałem, no to najciekawszą rzeczą jest, już pomijając to jakby, że można go tam odpiąć, że co tam z nim można zrobić, to jak on dostanie tego Windowsa 10, gdzie on będzie naturalnie przechodził te tryby, jakby tam będzie ten tryb, wiecie, tabletowy i desktopowy i one będą jakby przystosowane. Jeżeli Microsoft tego nie spieprzy, to może być naprawdę fajny killer feature. Ale to już jakby inny temat, już o Windowsie 10 rozmawialiśmy. Więc myślę, że tak jak mówię, no moim zdaniem szczerze mówiąc na iPadzie, tak jak powiedziałeś, jeżeli już jakiś tablet do pracy, to uważam, że tablety z Androidem są gorsze niż tablety z iOS-em. I tutaj też nie ma wątpliwości, że pewnie tak jest. Chociaż tak ja na przykład jest, tabletu... I tak pewnie po prostu jest. Nawet ja jako użytkownik Nexusa 7, mimo że go bardzo lubię, to uważam, że on ma swoje wady na tym poziomie, dlatego że ekran 16:9 gorzej się na nim pisze, ale ja go nie traktuję jako narzędzie. Dla mnie, o tak, na iPadzie pracować można, ale na tablecie z Androidem pracować praktycznie nie można. To znaczy można sobie wspierać się w pracy pisarskiej, to w ogóle nie ma sensu. I tutaj jakby popieram, że Bartek masz rację, że jakby na iPadzie pracować można, ale jakbym jeszcze miał do tego porównać kolejny level, czy Chromebook, to moim zdaniem każdy komputer z fizyczną klawiaturą, jednak, no fizyczna, słuchajcie, klawiatura nie bez przyczyny, fizyczne klawiatury no, są używane. No dzisiaj nikt nie, raczej no, w biurach nie widzicie ludzi nagle z tabletami, którzy piszą, tak? No jednak... No, tu ciężko się z tym kłócić, tak? No a raczej cały czas na MacBooku będzie się pewnie wygodniej pisać niż na iPadzie, chociaż na iPadzie można, no. Na tablecie z Androidem w ostateczności też można i na telefonie też można, no.
Swego czasu tylko... pisałem na Androidzie.
No, tylko po co? Wedle tej zasady, można, ale po co? Panowie, ale ja bardzo jestem ciekawy jednej rzeczy.
Tak, ja też. Bo to...
No, przechodzimy do krem tego odcinka, Jezu. Czyli Daniel i jego przemiany, część czwarta. Ma już 18 lat, Tinder mu już też przejdziemy, nie pokazuje 13-latek, ale już wiemy, że kupuje także iPhone'a. Dlaczego, Danielu? Dlaczego to robisz? Dlaczego zdradzasz Androida?
Dlatego, żebym mógł wejść do Starbucksa bez takiego uczucia, że mam gówniany telefon.
Koniec. Dobra, no tak szczerze.
Nie, to było szczere. Teraz to mniej szczera wersja.
No a teraz porozmawiajmy o tej wersji takiej...
Oficjalnej.
No, takiej niby prawdziwej. Oficjalnej, no. Aktualizacja.
To znaczy, tak,
no.
Właśnie. Ja napisałem o tym tekst na bloga. Oczywiście będzie do niego link. W Asanie, który zaraz dodam. I tak, chodzi mi o to, że kupując telefon z Androidem nie mamy do końca pewności, czy dostanie on aktualizację. To znaczy, Google wymaga od OEM, czyli od producentów urządzeń, żeby wsparcie w kwestii aktualizacji było przez 18 miesięcy. To jest to minimum, które producenci muszą spełniać. I o ile w kwestii flagowców to wypada... powiedzmy ok, to nie wypada idealnie tak jak powinno, to w przypadku telefonów, które kosztują 1000 zł to i poniżej, to już nie wygląda tak dobrze. Znaczy ja na pewno...
Zależy?
No,
Tutaj wiesz, tak, że to tak, nie jest prawda
poza...
do końca. Moto G kosztuje 700
zł. Tak, poza Motorolami, ale Motorola nie są aż tak popularne. Chociaż ostatnio widziałem w tramwaju jakąś dziewczynę z Moto X drugiej generacji i takie...
I wow. To jest bardzo ładny telefon,
właśnie
naprawdę.
Miała tą wersję bambusową i takie wow.
Bambusową?
No.
Murzyńską.
To naprawdę fajny telefon.
Ale ładny jest. Serio, na żywo robi ogromne tak wrażenie. I tak, telefony z iOS, znaczy iPhony, dostałem aktualizację przez 3-4 lata i to nie jest tak, że ta aktualizacja wychodzi i musisz czekać tam miesiąc, dwa, trzy, albo od momentu wydania przez Google, albo tam nawet pół roku. Tylko tą aktualizację masz od razu. I nieważne, jaki masz model iPhone'a, te iPhone'y, które mają wsparcie, dostają tą aktualizację od razu. I to jest dla mnie o tyle ważny argument, że...
Tę aktualizację, przepraszam.
Tę aktualizację. I to jest dla mnie o tyle ważny argument, że ja nie kupuję telefonu dla tych funkcji, dla tej funkcjonalności jakby fizycznej. Znaczy nie dla tego, żeby aparat był jak najlepszy, żeby ekran był jak najlepszy i tak dalej, tylko ja kupuję głównie telefon do softu. A wraz z nową wersją softu pojawia się masę nowych funkcji, a ja... Bo ja mam taką potrzebę, żeby urządzenie jakby...
Być pierwszym.
Nie być pierwszym, żeby... Urządzenie jakby dawało mi takie uczucie świeżości. Dlatego ja bardzo lubię Chromebooki, bo te aktualizacje są bardzo często i czasem dodają jakieś takie małe feature'y, które po prostu sprawiają, że korzysta się z tego komputera lepiej. I ja to, na to samo liczę...
Aż mi wypadł długopis z ręki. No mów dalej.
Ja właśnie chcę kupić iPhone'a dlatego, że te funkcje będę miał jakby natychmiastowo i nie będę musiał tutaj na nic czekać. W Androidzie właśnie też bardzo lubię to, że te funkcje są, pojawiają się jakieś nowe, no tylko ja muszę na nie czekać i może się okazać, że kupię nowy telefon i dopiero jakby na nim zobaczę te nowe funkcje. Jest też taka sprawa, że nie każdy telefon z Androidem jakby te funkcje, które wychodzą, dostaje. Znaczy z iPhone'em jest podobnie, bo na przykład no 5S NFC nie ma, więc nie można nim płacić.
No właśnie chciałem cię zapytać, dokładnie, przecież te aktualizacje i tak są częściowe, po pierwsze, znaczy, jeżeli już raczej pozwolisz, że będę miał swoje zdanie, oczywiście ono nie ma większego znaczenia, bo to twoja jest decyzja, ale dla mnie to jest bullshit, w sensie, tak uważam, że to jest po prostu bullshit to, co mówisz i myślę, że wszystko jest kwestią, znaczy rozumiem, no masz potrzebę pewnie, żeby, nie wiem, żeby mieć iPhone'a i tak dalej, ja to szanuję, jasne, natomiast po prostu z tymi aktualizacjami, aktualizacje w iPhone'ie, w iOS-ie nie są przecież pełne, dotyczą tylko części funkcji dla starszych telefonów. Do tego bądźmy szczerzy, no niektóre aktualizacje killują po prostu. Ja akurat byłem, kiedy miałem iPada, pamiętam, że miałem chyba iPada 2, bo kupiłem go, bo mi wystarczał. I on dostał tą aktualizację do tej tęczowej wersji, tak? Tej
Teamukowej.
Tak, do siódemki, no właśnie. I pamiętam, że on się przez pierwszy tydzień był jak cegła. Potem Gmail mi się w ogóle wysypał i tak dalej, więc dla mnie to... Moje doświadczenie z iOS-em jest na tym poziomie aktualizacji jak najgorsze, w sensie i jak teraz czytam o aktualizacjach typu Yosemite i tak dalej, były te, wiecie, jakieś przygody Pawła Orzecha i tak dalej, to w ogóle jak tytuł książki może być, przygody Pawła Orzecha, wiecie, jakieś przygody typu coś tam się, że coś się robi jak cegła, to ja myślę, że w ogóle aktualizacje mają to do siebie, że niestety czasami cegują dany sprzęt. No via Google i jego podejście do Nexusa ten. I ja tutaj jakby nie bronię na tym poziomie Google'a, bo uważam, że oni tak samo pieprzą sytuację. Inna rzecz jest taka, że gdyby chociaż ich urządzenia były w pierwszej kolejności aktualizowane, to byłby luz. Co nie? W sensie te jakby natywne Play Edition.
Czyli tak jak powinno być.
Nexusy, tak jak powinno być. A prawda jest taka, że tak nie jest i czekaliśmy razem z Danielem na aktualizację bardzo długo do Lollipopa i tu nie ma co ten, jak ktoś chciał sobie zainstalować, to musiał sobie obrazy fabryczne wygrywać, a aktualizacja over the air, czyli OTA, trzeba było na to trochę poczekać.
No tu jest prosty natomiast przykład, dla mnie... Moto 360 aktualizacja do 5.1.1 wyszła w kwietniu.
Mówimy
ale
o
tak, tak,
zegarach.
W kwietniu był pierwszy build na Moto 360. Znaczy nie na Moto 360, tylko w ogóle tego systemu na... O Jezu, na Zenwatcha. Jako pierwszy dostał aktualizację. A na Moto wyszło dopiero w czerwcu. No, sorry, nie.
Czy ja ci powiem, ja w ogóle wam powiem tak, taką jakby ciekawostkę, sorry, że się wpieprzam w temat, gdzie Daniel kupuje iPhone'a. Ja uważam, że super, że kupujesz iPhone'a. Wiecie dla mnie, jaki jest wyznacznik dobrego telefonu? Dobry telefon to taki, dla którego kanadyjska firma D Brand robi swoje etui. I to jest dla mnie wystarczające. Jeżeli robią dla tego telefonu swoje etui, to już jest dla mnie wystarczające. To znaczy, że to jest dobry flagowiec, w który warto zainwestować. Super, że zmieniasz tego, że zmieniasz, przechodzisz na iPhone'a, będziesz miał szerszą perspektywę.
No tak, znaczy wiesz, ja też nie chcę się jakby ograniczać. Znaczy, jestem bardzo otwarty, jeśli chodzi o nowe technologie, lubię testować.
Danielu?
Tak?
Jeżeli się nie chcesz ograniczać, to proszę cię, kup przez 64 giga.
Okej, okay, ale ja naprawdę nie potrzebuję więcej pamięci.
Daniel, uwierz mi, potrzebujesz.
Okej, okay, ale do twojego use...
Słuchajcie,
ale do twojego, ale do tego, jak ty potrzebujesz telefonu, tak, to bym potrzebował. Ale w moim użyciu ja nie potrzebuję, naprawdę.
Ale Daniel, to nie o to chodzi, że ja używam inaczej. Chodzi o to, że będziesz, że zrobisz kilka zdjęć i będziesz miał ciśnienie. To nie chodzi tutaj w ogóle, tu nie chodzi o to, czym się kto zajmuje.
Bartek, chmura. Ja mam... 50% mojej aktywności w internecie jest w chmurze. Ja na Chromebooku...
To będzie cudowne, to będzie cudowne, że na iPhone'ie ten, na iPhone'ie będziesz, muszę to powiedzieć, na iPhone'ie będziesz, a będziesz miał 1 terabyte w OneDrive'ie i 1 terabyte w Google Drive.
Ale serio, ja wszystko...
To jest dopiero multi-term.
Ja teraz wszystko trzymam w chmurze, ja w ogóle nie mam potrzeby korzystać z pamięci wewnętrznej urządzenia.
Znaczy Daniel, może to zabrzmi troszeczkę jak zblazowany dzieciak, ale to są tylko 4 stówy. Przy telefonie za 3000 to są tylko 4 stówy. I powiem ci, że no warto, ale dobrze, ja cię nie będę na siłę zmuszał.
Nie.
Ale żeby była jasność, ja pozwolę się zgodzić z Bartkiem, tu się drwie. Też bym nie kupił na pewno już wersji mniejszej, jeżeli jest taka możliwość. Bo będziesz, możesz mówić o chmurze i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego i nie masz chmury pod ręką, możecie znaleźć sytuację, że naprawdę ten, a sorry, karty pamięci SD, ta
ja na Nexusie, na którym mam 16 giga pamięci, wykorzystuję, znaczy mam wolne teraz 3 gigabajty.
Powiedz mi,
ale ja nie mam kompletnie niczym tego zapełnić.
Zmusimy go!
Nie, poczekaj. Powiedz mi, Daniel, ile u ciebie na Nexusie waży Facebook?
Ja ci mówię. Za 100 mega jakoś.
No to powiedz mi dokładnie, ile u ciebie waży.
Już ci mówię tylko.
Panowie, widzę, że robimy rozliczenia. Dobrze. Żeby nasi słuchacze nie musieli czekać.
200
mega. Ja
nie, 300 mega.
No dobra, no to nie, to u mnie waży 231. A ile u ciebie Fidli waży?
A ile u ciebie w ogóle aplikacje ważą? Mówię, że powiedz szerzej, bo nie będziemy się teraz rozliczać aplikacja po aplikację.
Fidli waży mi 20 mega. No, aplikacje zajmują zaraz, bo mi musi się wczytać, wiadomo, Android.
Chodzi mi o to, że ja na iPadzie jestem
8 giga
na full. No.
Tylko te 8 giga liczy się tak, że moja muzyka, weźcie to pod uwagę.
No właśnie, ale w każdym razie ja na iPadzie jestem zapełniony na full i jeszcze jest i tak wiele narzędzi, które chciałbym mieć więcej. I to nie
a
są jakieś
tam narzędzia
do tworzenia.
Jakiego ty masz, ile masz pamięci w iPadzie?
16 giga.
Okej, okay, ale bardzo...
Widzisz, problem polega na tym, że na iPadzie niestety musisz wszystko ogarniać aplikacjami, a teraz dużo często można robić rzeczy po prostu online, via strona
Bartek,
internetowa,
ja
tak? Weźmy Asana chociażby.
Bartek, ja ci powiem tak, gdyby tablet tylko powyżej 16 giga, bo ja tablety używam do gier, a na telefonie w ogóle nie gram poza Monument Wally, które w ogóle dostało aktualizację na Androida z nową mapą. Jest super.
Ale jest chyba wersja na iOS.
Tak, ale chyba
tak,
nie
stawiłem na Twittera pół godziny temu.
Oj.
No.
No dobra, w każdym razie
panowie,
ja słuchaczom
panowie,
mówię,
zbliżajmy się
że bierzemy 16 giga. Panowie, ja słuchaczom chcę przekazać, że jeżeli nie wyjdzie w tym momencie, we wrześniu, iPhone 6s, który będzie miał podstawę 32 giga, to zawsze dopłaćcie i weźcie 64 giga. Choćbyście twierdzili, że nie będziecie używać, to po prostu zapewnijcie sobie pewien komfort psychiczny i weźcie sobie 64 giga, bo potem się okazuje, że nawet nie wiecie, kiedy zapełnicie 15 giga, bo... Znaczy, nawet mniej, dlatego że normalnie z mojego doświadczenia na iPhone'ie, który ma 16 giga, dla użytkownika pozostaje 10.
Wszystko zależy od metody użycia, prawda jest taka, bo na przykład dla jasności ja na przykład jak mam teraz Virgin Mobile internet 10 GB, to nawet nie mam potrzeby na Spotify'a ściągać muzyki do offline'a, więc na moim Nexusie 5 wyobraź sobie, że z 16 GB, które tam mam, są jeszcze 9.
Pomyśl sobie, co mają powiedzieć dziewczyny, które kupiły iPhone'a 8 giga.
Tak, to jest w ogóle śmieszne. W ogóle
i zostaje im 2 giga.
Ale słuchaj, oj przestań, na Instagrama zdjęcia robić mogą.
Tylko muszą je od razu usuwać, bo inaczej telefon przestanie działać.
No tak.
Ja powiem tak.
Zawsze mogą włożyć kartę pamięci, taki suchar.
No, dokładnie.
Ja w tym momencie na muzykę na przykład, która jest dla mnie najważniejszą rzeczą na telefonie, zużywam, nie wiem, 1,5 giga z tego co widzę. Tak, 1,5 giga.
To jeżeli to jest dla ciebie najważniejsza rzecz na świecie, to słabo.
Nie, bo ja...
Znaczy nie, no Daniel, ja cię nie będę misjonował, no to nie o to chodzi, żebym ja ci wmawiał swoje racje, ale no...
Misjonuj mu.
Ale kurde, powiem ci stary, przyznasz mi rację, prędzej czy później zrozumiesz, że miałem rację.
Okej, okay. Jakbym używał tak jak ty używasz telefonu, to tak, to pewnie bym ci przyznał rację, ale jak używam w kompletnie inny sposób, który skupia się głównie wokół chmury. Jestem już tak przyzwyczajony do takiego życia, że ja nawet na komputerze z Windowsem tak z tego korzystam.
Panowie, gong, wystarczy, tak. Wystarczy, okej? Okay? Zostańmy przy tym, ja się zgadzam, ja pozwolę się zgodzić z Bartkiem, też uważam, że będziesz cierpiał. Znaczy nie, nigdy nie przyznasz, że będziesz cierpiał, ale będziesz cierpiał, o tak.
Jak każdy Polak. Więc,
nie wiem, jak każdy inaczej Polak. Cierpiałbym też z Nexusem 4, a nie cierpię.
Nie, Nexus to... 4 to co innego, bo tam nie masz tak dużo aplikacji.
Nie, mam wszystkie aplikacje, które potrzebuję.
Daniel, dobrze, ja mogę być przez niektórych uważany za dość subiektywne źródło informacji, ale wejdź sobie na MyApple, niezależnie od tego, jakim źródłem wiedzy jest MyApple, i posłuchaj sobie MacGatki, gdzie chłopaki naprawdę mówią trochę mądrych rzeczy na temat iPhone'ów i na temat tego, jak powinno się dobierać pamięć.
Zgadzam się, warto sobie wcześniej ten...
Ty nie jesteś jakimś idiotą, który nie ma zielonego pojęcia o tym, co ma w ręku, tylko jesteś chłopakiem,
dobra,
który się tym interesuje.
Dobra, wystarczy. Daniel ma swoje zdanie, ty masz swoje, chłopak niech kupuje co chce. Dobra, znaczy, panowie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Chciałem szybko wspomnieć o tym, że przed zakupem, znaczy ja jeszcze się zastanawiam mocno nad S6, bo to są bardzo podobne telefony, to znaczy oba są świetnie wykonane.
A ty kiedy chcesz kupić?
W przyszłym miesiącu.
Ale nie, jaki?
Szóstkę? Tak.
Szóstkę czy ta wersja łamana?
Szóstkę.
Łamana.
S6 Plus jest za dużo. I właśnie rozmyślałem nad S6, który jest naprawdę bardzo dobrym telefonem, ale jedyne właśnie co mnie powstrzymuje, to jest to, że trochę bym się obawiał tych aktualizacji. Ja po prostu lubię być świeży.
Jezu, chodzi ci o Samsunga Galaxy S6, ja myślę, o czym ty mówisz w ogóle? Znaczy, ja pozostanę w tym, że obawianie się aktualizacji, no dobra, nawet nie chcę mi się zaczynać tego tematu. Jeszcze jakbyś chociaż powiedział, że chodzi o to, żeby wchodzić do... Żeby, nie wiem, przed dziewczynami imponować czy coś, to bym...
Dobra, tak naprawdę chodzi o Starbucksa, koniec.
No dobra, okej, dziękujemy, tyle. A propos tego, czas na temat numer 3 u nas, mianowicie każdemu zdarza się chyba korzystać z takiej aplikacji, która ostatnio jest hitem w internetach, to Tinder.
Nie, kobiety z tego nie korzystają, choć...
Weź w ogóle ten twój tekst, takie bzdury, że po prostu masakra. Więc ten, podsumowałem co o tym sądzę, proszę cię.
Przepraszam bardzo, czekaj, ja ci znajdę ten tekst.
Ja ci znajdę, ja ci... No więc tak, chcę was panowie zapytać, co sądzicie o Tinderze, co sądzicie o tym, ocenianiu ludzi przez perspektywę jednego tapnięcia w lewo, w prawo, co mi się wydaje bardzo obraźliwe w jakiś sposób, i czy w ogóle korzystaliście z Tindera kiedykolwiek?
Ja tak, właśnie korzystam w tym momencie. ja Tindera założyłem... Jezu, rok temu! Oh fuck! Ale to szybko zleciało. Ale już go po drodze usunąłem dwa razy. Raz go usunąłem, bo po prostu było mało ludzi i tak średnio mi się z tego korzystało. A potem usunąłem, bo się... Poznałem kogoś fajnego właśnie przez tego Tindera, ale... No i tak oboje się zgadaliśmy, żeby usunąć. No, ale dziewczyny...
Kiedyś się ustawiało status na fejsie, wcześniej się jeszcze mówiła, teraz to co, wspólnie usuwamy Tindera? Dobrze. Ja ciebie też.
Ale powiedzmy, że nie wyszło. I w ogóle się bardzo zraziłem wtedy do tej aplikacji i nie wiem, ja nie traktuję tego tak na poważnie, bo nie sądzę, żebym znalazł przez to...
A co rozumiesz pod pojęciem poważnie?
Dobra.
Znaczy może nie wchodźmy w kwestie osobiste.
Znaleźć kogoś, z kim mógłbym być. Tak, to jest raczej tak... Nie wiem, wyjść z kimś...
Ja myślałem, że to jest tylko do seksu.
No albo właśnie kogoś zaliczyć i tyle.
No weź, dobra, panowie, mój tekst a propos Tindera, dlatego no, ci się nie podoba, Sławku, ponieważ jest pisany troszeczkę z mojej perspektywy, nie z twojej, z mojego wieku, gdzie to się zupełnie inaczej wyglądało niż u ciebie. Ty jesteś...
O Jezu, znowu się poczułem taki stary.
Ale to nie chodzi o to, że poczułeś się stary, tylko w twoim wieku już zdarzają się kobiety, które wiedzą jakby...
Czego
nie
chcą.
Wiem, po prostu to jest, no dokładnie, można tak powiedzieć. I tak w większości nie wie, ale po prostu, nie wiem, one przynajmniej wiedzą, że... pójście do łóżka nie oznacza, że się jest puszczalską. Dobra, nieważne, w każdym razie nie wchodźmy na ten temat, bo to nie jest podcast o życiu łóżkowym Polaków.
Tak, tak.
No, ale w każdym...
Czy porozmawiamy o samej aplikacji, tak?
Aplikacja Tindera. Moim zdaniem jest to dość groźne, dlatego, że jeżeli dziecko 13-letnie dorwie się do Tindera, a o tym mówiłem w ostatnim odcinku, że 13-latki mają do tego dostęp.
Tak, to fakt.
To uczy go to jakiegoś takiego patrzenia na innych ludzi tylko przez pryzmat pieniędzy, przez pryzmat tego, jak wyglądają, przez pryzmat tego, w co są ubrani. I w każdym razie uczy to pewnego takiego, wiesz, no to po prostu demoralizuje dzieciaki, tak? Bo my na to jakby trafiamy w wieku 18-17 lat, gdzie już przeszliśmy przez ten taki najgorszy okres gimnazjum. Oczywiście niektórzy uważają, że ja przez niego jeszcze nie przeszedłem. Jestem i tak, i nie, ale nieważne, nie o to chodzi. W każdym razie chodzi o to po prostu, że pewne rzeczy dla nas, my możemy stwierdzić, czy one są dobre, czy złe, a dziecko 13-letnie nie za bardzo może to stwierdzić. I na przykład bardzo fajne jest to, że 26-latek może sobie znaleźć inną, nie wiem, 20-latkę na Tinderze, która mu się podoba i onej się podoba i mogą się jakoś zgadać. I nawet nie chodzi o to, żeby byli w związku, ale trochę słabe jest to, kiedy 13-latka ocenia innych i ocenia ją nią. I nagle się okazuje, że ona nie ma na przykład żadnej pary, tak? Bo to może rodzić pewnego rodzaju kompleksy, które tak naprawdę mogą zupełnie nie być uwarunkowane tym, że rzeczywiście jest jakaś tam krzywa. Tylko po prostu, wiesz, no to jest tylko aplikacja, tak?
Ja powiem tak, że okay. Tinder jest o tyle dobry, że jakby pozwala przełamać dwie bariery. Dla mnie ta pierwsza to jest już sam wygląd osoby, jakby z którą no, wchodzę w jakąś relację. Bo no, powiedzmy sobie szczerze, faceci jednak patrzą na wygląd.
Nie!
W ogóle wow. I to, właśnie to jest fajne, że może to jest bardzo płytkie i tak dalej, ale jakby już z samego wyglądu jesteś w stanie ocenić, czy chciałbyś dalej z tą osobą gadać.
Ale to jest bardzo niebezpieczne.
Tak, to jest niebezpieczne, wiem, ale to jest. To już jest jakaś bariera, którą jakby możesz przełamać przez tego Tindera. A druga bariera jest taka, która jest dla mnie szczególnie jakaś dotkliwa, to znaczy. Ja mam problem, żeby odezwać się do dziewczyny, zagadać. Jestem bardzo nieśmiały wbrew pozorom. I ta aplikacja...
Dziewczyny, zdjęcia Daniela oczywiście są na tym. Oglądajcie. Daniel jest nieśmiały, zagadujcie do niego pierwsze.
Nie, to znaczy, i właśnie no ja w tej aplikacji nie mam takiego problemu, żeby zagadać jakieś dziewczyny. Po prostu piszę hej i rozmowa idzie dalej. W ogóle...
Albo nie idzie.
Dzisiaj odezwała się do mnie jakaś dziewczyna, która mi zadała najlepsze pytanie w historii, od kiedy używam Tindera. Znaczy zapytała... od razu napisałem jej hej, ona mi hej. I pierwsze pytanie od niej, tak od razu, bez żadnej rozmowy. Kogo najbardziej lubisz z How I Met Your Mother? I takie wow. I to jest...
No bo zobaczyła, że masz zainteresowania.
Tak,
pewnie
tak.
I
właśnie
ten, to jest... chyba lubisz, tak? Chciała zagaić.
Właśnie to jest fajne na tym Tinderze, że od razu pokazuje jakby nasze zainteresowania.
No bo masz meczowanie z Facebookiem, no tak. Ja mogę panowie jako, że jak już tutaj jestem najstarszy z tego towarzystwa, znam czasy przedtinderowe, znam czasy dużo przedtinderowe, znam czasy przedinternetowe i faktycznie ja uważam, że największą cechą pozytywną tej aplikacji jest upraszczanie kontaktu dla osób nieśmiałych i tak dalej. I uważam to za niezwykle cenne. Raczej uważam, że aplikacja powinna być zamknięta dla osób poniżej no tego 18, niech będzie, ale 16 roku życia na pewno, dlatego że zgodnie z polskim prawem namawianie do jakichkolwiek relacji tych dwóch stron poniżej 15 roku życia jest przestępstwem i ja się z tym zgadzam. Co dziewczyna 13-letnia może wiedzieć na ten temat i ja wiem, może brzmi jak jakiś old school i w ogóle tak dzisiaj, ale chociaż nie powinno być upraszczania budowania relacji moim zdaniem przez Tindera, tak? Nie do tego on służy. Ja na przykład nigdy nie poznałem nikogo na dłużej przez Tindera i pewnie nigdy nie poznam. I nie do tego, mówiąc szczerze, on mi do tej pory służył. To już nieistotne jest. Natomiast sama aplikacja, uważam, jest super pomyślana i przypomina mi trochę polskie quizwanie, jeżeli to jest polskie. W sensie tutaj bardzo prosty pomysł, trochę brutalny, dlatego że robi z ludzi bardzo proste produkty. Ma sens. Niestety komunikacja tekstowa No na szczęście jest. To jest najważniejsze, że jest i faktycznie bez niej bardzo często ciężko przejść dalej, chociaż prawda jest taka, że to też zależy, bo jak ktoś ci napisze, nie wiem, szukasz na seks, coś tego typu, no to to też tak naprawdę, jak ludzie są dorośli, to mogą sobie pozwolić, tak? I nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast na pewno ułatwia to kontakt. Śmieszy mnie to, że tam powyżej pewnego wieku jest, chyba już trzeba wersję pro, jakąś masę hajsu płacić i tak dalej. To brzmi trochę.
Czego, o czym się przekonałem, to jak skończyłem 18. To znaczy, bo to działa na takiej zasadzie, że jakby jeśli nie płacimy tego abonamentu, to nie możemy skorzystać z trzech rzeczy.
Funkcji znaczy, powrotu. Tak,
nie możemy korzystać z funkcji powrotu, nie możemy korzystać z funkcji ustawienia innej lokalizacji po to, żeby móc jakby szukać jakby par w miejscu, do którego się zamierzamy udać. Co ciekawe, to jest mega łatwo ominąć, szczególnie w Androidzie 5.1.1. Jest też limit jakby tych swipe'ów w prawo, tam chyba 100, coś takiego, no, ale w Warszawie i tak nie jest tych ludzi korzystających z Tindera tak dużo. Mi się tylko raz udało wykorzystać ten limit.
Oj, Danielu, powiem ci, że mam inne odczucia to co znaczy, do ilości ludzi korzystających z Tindera.
Problem, który ja mam ustawiony, to jest 20, okay. 18. W ogóle to mnie wkurza, że nie mogę teraz poniżej tych 18, bo sorry, ale ja nadal... Ja wiecie, już jestem pełnoletni i tak dalej, ale nadal mnie interesują dziewczyny, powiedzmy, o 2 lata młodsze. Bartka z wrażenia wywaliło.
Dzisiaj aż Bartek uciekł z wrażenia. No dobrze, ja tylko powiem tyle, że to nie tylko Tinder, ale też wszelkie inne aplikacje tego typu jakby pozwalają bardzo fajnie zbliżyć i wykorzystać funkcje. Pozwalają wykorzystać funkcję GPS-u, tak? Czyli jakby może nie GPS-u, w ogóle lokalizacji, bo tam nie musi być lokalizacji po GPS-ie. To jest bardzo spoko, bo w ten sposób też budujesz relacje bliskie, w sensie z osobami w miarę bliskimi. Ci jakby lokalizacyjnie. I tutaj też jest fajne to, że tak naprawdę pamiętajmy, że ona jest, aplikacja pozwala matchować w dowolnych konfiguracjach, czyli dotyczy zarówno modnego teraz tematu, zarówno par hetero, homoseksualnych w każdej możliwej konfiguracji. To też jest spoko, tak? Po prostu upraszcza realizację kontaktu między dwojgiem ludzi, a jak się to już wykorzystuje, to już inny temat. To co, panowie? To chyba tyle w temacie.
W temacie Tindera chyba tak.
A, Daniel, tylko ty jesteś. Bartek znowu gdzieś poszedł.
Nie, ja jestem.
A, czyli wróciłeś.
Tak,
niech nas zgadnę, z kolacją.
Chciałem powiedzieć a propos tego. No. Dla mnie w ogóle pomyłką jest to, że 13-latek może się spotkać z 17-latką. Bo to nie jest...
Przez Tindera.
Tak, dlatego, że wiesz co, powiem tak? Ci szczerze. Ja mam siostrę 13-letnią i jakby dla mnie to nie jest problem, że ona może sobie na jakichś chłopaków 13-letnich popatrzeć. I ja uważam, że w ogóle to jest bardzo spoko opcja, żeby w wieku 13 lat się poznawać, a jak jest weryfikacja z Facebookiem, to jest bardzo mały procent szansy na to, że tam siedzi jakiś, wiesz, wujek Mirek, który po prostu tylko czeka na dzieci, które wychodzą z przedszkola.
Błagam cię, jak to? Przecież co to za problem zbudować profil na fejsie?
Ja widziałem...
No, tak, ale... Nie weryfikujesz go dowodem,
tylko,
tak?
Tylko, że dzieciaki też nie są... No wiesz, no to też nie jest tak. Ty też nie wiem, jak jest reklama, twój Mac jest zawirusowany i dostajesz ją na Windowsie, no to w nią nie klikasz. No.
A może jestem wujkiem, Mirkiem i wiesz?
Nie, no dobra, ale no, w każdym razie chodzi po prostu o to, że takie podstawy powinny zostać zachowane, które nie są zachowane, bo ja uważam, zgadzam że się. Powinno być 16-24, a na przykład 13-15, a nie 18-24.
Ja uważam, że powinno być od 16, nie wiem, no ale uważam, że w ogóle aplikacja powinna być od 18 lat, no ale to jest jakby purystyczne moje podejście do tego, więc ten, trochę
alkohol. Mi się podoba aplikacja OkCupid, tylko że tej aplikacji nikt nie używa chyba w sumie. Dlatego, że ta aplikacja jakby jasno określa, czego ty tam szukasz, czego ty tam chcesz, co ty tam robisz i w ogóle, a na Tinderze jednak tylko możesz sobie dodać jakiś tam opis w stylu młoda, napalona i w ogóle. I możesz sobie wiesz, dodać zainteresowania też, z Face'a, co jest troszeczkę takie...
Uważaj Bartek, bo twoja dziewczyna na pewno słucha.
Ja już nie mam dziewczyny od 2 miesięcy.
O, a to ciekawe, myślałem, że masz.
Albo od miesiąca.
Od miesiąca.
No to proszę, zmiany. Podcast, no w podcaście wszystko się dzieje, bo pamiętam jeszcze zaczynałeś z tekstami typu nie mogę z wami chłopaki dzisiaj nagrać, ponieważ dziewczyna mnie zabija tutaj, no.
No widzisz, chyba dlatego ją zmieniłem.
No, to zmieniłeś, okej, okay, no, to już nie wnikam dalej.
No, pozbyłem balastu.
No, wow,
nie, no dobrze, no to, było, to był żart, tak? Ale nie, no...
Okej, okay. I tak z tym zostańmy.
Ciężko wybrnąć.
Panowie, wyniki konkursu mam wpisane. Nie będzie wyników konkursu, ponieważ konkurs przedłużamy o tydzień, bo nikt nie chce Sansy Clip, powiem to szczerze. Normalnie nikt nie napisał. No to ja przypomnę zasady. Piszcie maile na adres konkurs@shufflecast.pl, w którym to napiszecie. W 10 odcinku i 9 pojawiła się w tle muzyczka dla prawdziwych nerdów. I ta muzyczka pochodziła z pewnej gry komputerowej. Pytanie brzmi, z jakiej gry komputerowej pochodzi ta muzyczka? Dodatkowo napiszcie, dlaczego chcecie dostać w 3 zdaniach ten player, oto z możliwością odtwarzania tzw. flaków, czyli plików bezstratnych. Jak napiszecie to w 3 zdaniach, wybierzemy najlepszą odpowiedź i damy jeszcze 2 tygodnie. Tak, damy 2 tygodnie, co nie, panowie? Dobra, znaczy, słyszę takie...
Ten konkurs może iść tak cały czas w sumie, jeżeli nikt się nie chce zgłosić, to niech poleży.
Nie no, jak się słuchajcie, zgłosi. Jak za 2 tygodnie się nikt nie zgłosi, to ja będę używał po prostu, no błagam
ja
was.
Też mogę.
No,
ja
to też co, mam, my się zgłaszamy?
Ale po co mam na siłę to robić, tak?
Ale wy nie znacie odpowiedzi, panowie.
Ale przepraszam, ja myślę, że tu została niezrobiona pewna prosta rzecz, którą powinniśmy zrobić i ja o tym powiem po nagraniu.
Dobrze, będziesz na nas krzyczał po nagraniu. Panowie, godzina 19 to był 12 odcinek Shufflecasta, wyszedł nam bardzo fajnie. Cieszę się, że sobie podyskutowaliśmy o tabletach.
Ja już nawet nie czuję głodu, po prostu zjadłem nogę.
Tak, dokładnie. Bartek się poświęcił, właśnie umiera. A Daniel musi iść spać, bo to jedzie na
opiniarę. Ja teraz zdjęcie, bo ja mam w ogóle tekst, który chcę wstawić na bloga. Ja tak samo jak Bartek jeszcze dzisiaj nic nie wstawiłem, a sobie przyrzekłem, że będę wrzucał tekst raz na 2 dni. A w ogóle jutro, jak będę jechał pociągiem, muszę napisać tekst na środę.
Zrób sobie offline na Chromebooku.
Tak, wiem, znaczy ja mam w ogóle teraz doświadczenia.
Chciałem tylko powiedzieć, że bawiłem się ostatnio masą laptopów, między innymi MacBookiem nowym i tak dalej, i powiem wam, że Chromebook ma jedną zaletę. Komputery poniżej pewnego rozmiaru są po prostu za małe i nie da się ich trzymać na kolanach w pociągu. I to jest wielka wada. I koniec.
Zgadzam
no
się
nie,
z tym.
No po prostu absolutnie jak komputer jest za mały, tak jak nowy MacBook czy Dell XPS, którego przez to nie kupię, moim zdaniem robią się śmieszne. I po prostu ciężko się z nimi zwyczajnie pracuje, bo są zwyczajnie za małe. No po prostu są niewygodne w trzymaniu.
Serio nowy MacBook?
A, i wielką zaletą... Zdecydowanie. Testowałem go na nogach i powiem ci, że jest za mały. A co więcej, jeszcze jedna jest wielka zaleta Chromebooków dla facetów. Przez to, że się nie grzeje, macie mniejszą szansę. Nie, to jest całkiem serio poważny problem.
Tak, to jest prawda.
Przez to macie mniejszą szansę na to, że wasze plemniki będą gorszej jakości. I tym akcentem
niezwykle pozytywnie.
Dzisiaj dużo seksualnie. Dzisiaj, ja myślę, że
tak,
dzisiaj
w ogóle się dowiedzieliśmy tak, że Bartek już nie ma ten, że Daniel poszukuje. Ja nie mam Tindera. Mogę powiedzieć tyle, ja nie mam Tindera, nie szukam nikogo, dziękuję. Tak. Więc ten.
I jeszcze się dowiedzieliśmy, ale to nie, to wytniesz. No dobra, no to kurczę, szkoda.
Nie, dziękujemy i nie będzie żadnego. Koniec, panowie, koniec. To był dzisiejszy odcinek 12 z Shufflecasta. Dzięki wielkie, trzymajcie się.
No,
trzymajcie się.